Marian Ludkiewicz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Do wyborów pozostały 2 doby. To oznacza, że zbliżamy się do czasu tak zwanej ciszy wyborczej. Zanim powiemy, kiedy dokładnie cisza wyborcza zacznie obowiązywać, chciałabym zapytać, jakie kary grożą za jej złamanie? Przypomnijmy również, czego nie wolno robić w okresie jej obowiązywania.
Generalnie cisza wyborcza, zgodnie z kodeksem, zaczyna się 24 godziny wcześniej przed rozpoczęciem wyborów, przy czym to nie jest tak do końca precyzyjne, bo skoro wybory się odbywają między godziną 7 a 21, 21 października, to jednak cisza wyborcza będzie obowiązywała od północy z piątku na sobotę. I to jest wówczas czas ten od 0:01 z piątku na sobotę do godziny 21 w niedzielę. Okres ciszy wyborczej jest to czas, w którym się mogą wyborcy zastanowić, na kogo oddadzą swój głos. W tym czasie obowiązują właśnie wszystkich kandydatów przepisy przewidziane w kodeksie wyborczym. Natomiast co jest zabronione?
No zabronione właśnie, to jest
przede wszystkim w tym czasie jest prowadzenie agitacji wyborczej. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ale generalnie oznacza to zakaz zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania różnych materiałów wyborczych. Nie należy na przykład umieszczać samochodów oklejonych plakatami przed lokalami również wyborczymi. Nie można się przemieszczać w tymi samochodami, na przykład jak się już postawi wcześniej i on może stoić. Natomiast jeżdżenie w tym czasie samochodami oklejonymi może być uznane jako naruszenie ciszy wyborczej. Nie znaczy to oczywiście, że w okresie tej ciszy mają znikać banery, plakaty, tudzież inne ogłoszenia. One mają pozostawać w tych miejscach, gdzie zostały rozmieszczone, powiedzmy do piątku, do godziny 24.
A jeżeli się zdarzy, że ktoś naruszy ciszę wyborczą?
No i ktoś zdarzy, że naruszy ciszę wyborczą, to potencjalnie może być postawiony zarzut wykroczenia. I z kolei naruszenie tej ciszy wyborczej to może być karane i to są standardowo kary wynoszą od 20 zł do 5 tysięcy zł. Natomiast co jest ważnym, że po pierwsze tak, ta cisza wyborcza również dotyczy internetu. Nie można w internecie wówczas prowadzić kampanii, co niestety często się zdarza. I istotne, bo jak pamiętam, był kiedyś taki chyba przypadek w Stargardzie kilka lat temu, że w jakiś sposób sondaż wyborczy próbowano, czy ujawniono i może za to grozić wysokie kary, bo to jest od 500 tysięcy do 1 miliona złotych grzywny za ujawnianie w tym czasie sondaż. To jest niedozwolone i tutaj na to trzeba zwrócić uwagę właśnie,
czyli mamy czas do piątku, do północy na to, aby jeszcze tą kampanię wyborczą prowadzić. Tak. Później zaczyna obowiązywać cisza.
Trzeba sobie dać trochę luzu i tak i przeanalizować wszystko.
W niedzielę o 7 rano lokale wyborcze zostaną otwarte i rozpocznie się głosowanie. O czym my, mieszkańcy, powinniśmy pamiętać, idąc do lokalu wyborczego?
No przede wszystkim tak, wyborca powinien sobie przypomnieć, w którym lokalu, bo bywa też tak, że niekoniecznie wiedzą, albo są na przykład tacy, którzy zameldowali czy zamieszkali kilka lat temu i nie muszą wiedzieć, w którym, po pierwsze, mogą tak jak będą wiedzieli, w którym okręgu wyborczym mieszkają, to jest łatwiej. Natomiast dobrze, żeby sobie przypomnieli, w którym lokalu wyborczym.
Gdzie możemy to sprawdzić? Bo myślę, że to będzie wartościowa informacja.
To jest na uwieszczeniach, tak? Na stronie internetowej również
Urzędu Miasta.
Urzędu Miasta. Ja chciałbym tylko tak dla przypomnienia podać, że jak pamiętam jest 37 okręgów wyborczych na terenie miasta. Z tego są 3 zamknięte, w tym jeden w zakładzie karnym, a 2 w szpitalu. Natomiast 34 to są okręgi, powiedzmy, otwarte. Z tego bodajże chyba 15 jest dostosowanych dla osób niepełnosprawnych do głosowania. Także po prostu mogą
osoby niepełnosprawne oddawać
bez problemów
swoje głosy.
Tam oddawać głos. Przecież również taka jest możliwość, że osoby niepełnosprawne jakby mogły sobie wybrać obwód głosowania, nawet gdyby mieszkały w innym. Tak? Także tutaj tak.
Czyli mogą głosować albo w innym lokalu wyborczym,
ale muszą to wcześniej zgłosić,
albo tak, przez pełnomocnika. Tak. Czy ten termin już minął ostatecznie, czy jest jeszcze szansa, aby taka osoba...
Tak, jeżeli chodzi o głosowanie,
mogła się zgłosić.
Jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, to niestety ta tak, minęły te terminy i ewentualnie tylko mieliby szansę, minęły tylko szansę do ewentualnie drugiej tury, gdyby była. To jest tam jak w przypadku korespondencyjnego do 25 października, a w przypadku pełnomocników do 26 października musieliby ten fakt zgłosić, przy czym korespondencyjnie komisarzowi wyborczemu, a przez pełnomocnika do Urzędu Miasta i wtedy się tą procedurę uruchamia.
Czyli jeżeli ktoś nie dopilnował tego przy okazji niedzielnych wyborów, może o tym pamiętać w przyszłości i wykorzystać taką możliwość przy okazji drugiej tury. Tak, ewentualnie
w kolejnych wyborach. Gdyby oczywiście były drugie tury, bo na pewno gdzieś będą, nie przesądzając gdzie, to mogliby się jeszcze tacy wyborcy ewentualnie próbować wpisać.
Wracając jeszcze do tego, o czym musimy pamiętać idąc do lokalu wyborczego. Powiedzieliśmy o tym, żeby sprawdzić, do jakiego okręgu należymy, gdzie jest nasz najbliższy lokal wyborczy.
No to jest najważniejsze, bo później się można szukać. Nie znaleźć się na liście, będą odsyłali, będzie komisja odsyłała. Natomiast oczywiście następna rzecz to jest wziąć z sobą dowód tożsamości, jakiś dokument tożsamości. Najlepiej, żeby nie było wątpliwości, żeby to był dowód osobisty, bądź też paszport. Często bywa tak, że z prawo jazdy ludzie z sobą biorą, ale to już może budzić wątpliwości, bo takim bym powiedział, pełnoprawnym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, bądź też paszport, bo zależy
czy w tym roku RODO w jakiś sposób skomplikuje pracę komisji wyborczej i zmieni zasady głosowania?
W zasadzie nie. Trzeba powiedzieć, że wokół RODO narosło tyle mitów, że wiele instytucji, podmiotów w sposób nadmiernie, nadgorliwy i to doprowadziło do paradoksu. Zaczęło się jakby dostosowywać do tej ustawy i w praktyce to jest rozporządzenie oczywiście w sprawie Komisji Europejskiej, w sprawie ochrony danych osobowych. Natomiast ono w zasadzie nie zmieniło w sposób istotny sposobu postępowania, przy czym jakby wyczuliło komitety, w tym przypadku wyborcze, komisje wyborcze na to, aby zwracać szczególną uwagę właśnie na ochronę tych danych osobowych. I na przykład tak jak było wiele również wątpliwości przy zbieraniu podpisów, tak? Bo tak. No, zdarzały się że takie sytuacje, to generalnie należałoby w ten sposób robić, że już podpisy mamy za sobą, to nie ma co tutaj o tym mówić, tylko na przyszłość, że należałoby w zasadzie zasłaniać przed podpisywaniem się w kolejnych osób poprzednie osoby, żeby ten potencjalny osoba popierająca nie widziała poprzednika i podobnie to powinno być przy wydawaniu kart do głosowania przez komisje obwodowe, że w zasadzie powinny być takie stosowane nakładki, gdzie powinno się poprzednie nazwisko zasłaniać, tak żeby ta osoba, która będzie brała kartę, będzie podpisywała na liście przy swoim nazwisku.
Nie mogła widzieć danych tej innej osoby.
Nie widziała danych sąsiada. Tak,
przejdźmy więc do samego głosowania, które wielu osobom wydaje się dość skomplikowane, nie ze względu na ilość kart do głosowania. Jak będą te karty wyglądały i w jaki sposób oddajemy ważny głos?
No, trzeba powiedzieć tak, że w wyborach samorządowych to w zasadzie wybieramy, ja się tutaj odnoszę do tych, które obowiązują na terenie naszego województwa, to będą wybory tak wójtów, burmistrzów, prezydentów, oczywiście to jest jeden szczebel, oraz radnych do trzech szczebli samorządu, to jest radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. W tym przypadku sposób wybierania radnych jest uzależniony, jeżeli chodzi o gminnych, od wielkości danej gminy. Inny jest sposób, gdzie to jest sposób większościowy, głosowanie większościowe jest w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a inny w gminach powyżej 20 tysięcy. Wówczas w gminach do 20 wybieramy po jednym radnym w okręgu i wówczas tam gminy liczą do 15 radnych, natomiast w okręgach, gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, to tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Tak na przykład w Stargardzie wybiera się 23 radnych, w powiecie stargardzkim również 23.
A na ile osób my oddajemy swój głos? W przypadku na przykład radnych.
Jeżeli chodzi o głosowanie...
Spójrzmy na Stargard.
W każdym przypadku, czy to jest gmina do 20 tysięcy, czy powyżej, czy powiat, czy województwo, czy cokolwiek, oddajemy tylko jeden głos. W przypadku gmin mniejszych jak 20 tysięcy, tak do 20 tysięcy, oddajemy głos na jednego kandydata spośród kandydatów umieszczonych
na karcie do głosowania.
Do głosowania, tak. W przypadku gmin powyżej 20 000 mieszkańców. Wybieramy listę, na którą chcielibyśmy głosować, wyłącznie tylko jedną listę i wyłącznie oddajemy jeden głos na jednego kandydata na danej liście. Gdybyśmy na każdej liście na przykład skreślili, bo może tak się raz wydawać, skoro jest tyle list, to sobie z każdej wybieram, to oczywiście taki głos jest nieważny.
Także żeby głos
w każdym
był
przypadku
ważny.
Można tylko raz czynność.
No właśnie, mówimy dokonać. Tutaj, pokazuje pan nawet krzyżyk, jak powinien wyglądać ważny głos.
Może nie był krzyżyk, ale to podałem dwie linie przecinające się co najmniej, bo taka definicja wynika
i
z kart do głosowania.
Pamiętać.
W każdym przypadku to ma być, co mają być co najmniej dwie przecinające się linie, tak? Taka definicja. No i niestety z tymi przecinającymi się co najmniej dwoma liniami jest szereg problemów interpretacyjnych. Nawet jak wiem, Państwowa Komisja Wyborcza ma z tym problemy, bo tam, jak wiemy, zasiadają sędziowie i między nimi są również spory. Jak w takich różnych wątpliwych przypadkach do tego podchodzić? Najlepiej to bym radził tak, żeby się przed tym dokonaniem aktu głosowania spokojnie zastanowić, tak? Na kogo chciałbym, przypomnieć sobie ewentualnie, jak się ma wątpliwości, to może nawet i spytać, bo w tym zakresie co do tego, jaki sposób jest głosowania, można się spytać.
Członkowie
i wtedy
komisji
oddać ten, tak, i oddać wtedy ten głos. Można oczywiście, znaczy głosując w ten sposób, że w obrębie wewnątrz kratki można właśnie postawić ten znak X. Generalnie tak to się stawia. Ale no, mogą być różne przypadki, bo tak też również z przeszłości, że ludzie różne rzeczy, albo się gdzieś ręka zatrzęśnie, albo się pomyli. Generalnie należy tak uważać, że te przecinające się co najmniej dwie linie, to mogą być na przykład też gwiazdka, bo skoro było kiedyś, że tylko X, tak, i nie było tam możliwości więcej linii, a teraz skoro jest przecinające się co najmniej dwie, to może być więcej i to może być tylko w jednej kratce. Natomiast może być na przykład taki problem, że ktoś postawi znak X wewnątrz kratki, no i sobie nagle uzmysłowi, że się pomylił, tak?
No właśnie, co w tej sytuacji?
No to co może, czy coś może zrobić, tak? I tu już jest wątpliwe, że gdyby na przykład, co prawdopodobnie się tak logicznie nasuwało na myśl, że powinien to sobie zamazać i postawić drugą, to właśnie w tym przypadku są wątpliwości. Przyznam, że jeszcze Komisja Krajowa nie wypracowała jednoznacznego stanowiska, to nawet jak czytałem wczoraj w informacjach, i w tym przypadku będą jakby ostatecznie rozstrzygać o tym komisje w drodze, komisje wyborcze, obwodowe będą decydować, no poprzez głosowanie i tutaj na przykład może
czyli
mogą decydować sympatie
jednak
polityczne, bądź też tak, reprezentacja,
czyli
z którą jest też różnie, tak? W tych
czyli dokładnie apelujemy o to, o czym pan wcześniej powiedział. Podejdźmy do tego bardzo spokojnie i bardzo rozważnie, po to, aby nie było wątpliwości, że nasz głos
najlepiej
będzie ważny
tak bym
radził, lub nieważny.
Tak, najlepiej. Natomiast i osobiście tutaj, no miałbym też wątpliwość, nie chciałbym przesądzać jednoznacznie, czy w takim przypadku uznałbym głos za nieważny, byłbym bliżej właśnie osobiście takiej nieważności niż uznania za ważny. Natomiast nie mają żadnego znaczenia na przykład wpisywanie jakichś różnych dopisek na tych, bo
to też się
sobie
zdarza
ktoś,
na kartach
przykład,
do głosowania.
W obrębie tej kratki napisać jakieś słowo, gdzie gdyby się na przykład udało zinterpretować, że są to co najmniej dwie linie przecinające się, tak, to w mojej ocenie można było taki głos jak najbardziej zaliczyć. Natomiast nie mają znaczenia dla ważności głosu jakiekolwiek dopiski. Oczywiście nie zalecałbym tego, żeby nie stwarzać problemów później komisji interpretacyjnych, nie doprowadzić do niepotrzebnych tam napięć, bo mogą też takie być. Dlatego najlepiej się, mówię, zastanowić i robić tak, jak wyraźnie pisze. Zresztą na karcie do głosowania jest taka instrukcja, nie? Jak głosować w tym przypadku. Natomiast chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, jak wyglądają karty do głosowania, tak? Na wójta, burmistrza to jest białe, biała
tło.
Kartka, różowe tło, gdzie nazwiska. Na radnych do gminy białe kartka, szare tło na nazwiska, powiat tak samo, tylko żółte tło, a województwo, sejmik, niebieskie tło.
I warto o tym pamiętać, bo wybory już 21 października, czyli w najbliższą niedzielę. Mówi się przy okazji wyborów samorządowych również o drugiej turze. W jakiej sytuacji zarządza się drugą turę głosowania?
No więc druga tura może tylko dotyczyć wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta, w sytuacji takiej, gdy żadnych z kandydatów nie uzyskał co najmniej 50% plus jeden ważnych oddanych głosów. Także w takim przypadku zarządza się
drugą turę wyborów. Chciałam jeszcze zapytać, co w przypadku osób, które mieszkają w Stargardzie, ale które nie są tutaj zameldowane, czy one mają szansę wziąć udział w głosowaniu, niedzielnym głosowaniu?
No, dość popularne się stało ostatnio, jak słyszymy, tak, zwłaszcza w dużych miastach. wpisywanie się do rejestru wyborców, gdzie no, niespotykana ilość osób się chce wpisać i oddać akt głosowania. W takiej sytuacji oczywiście trzeba by się wykazać. Osoba, która mieszka faktycznie na terenie danego, na przykład miasto danej gminy, natomiast jest zameldowana gdzieś w innym miejscu w Polsce, no musiałaby wykazać, że faktycznie na przykład miasto Stargard jest jej miejscem zamieszkania. No i do tego powinna się na przykład wykazać jakimiś argumentami, czy też dokumentami w postaci chociażby umowy najmu.
Które pokażą to powiązanie.
Umowy najmu na przykład.
Z regionem.
Faktu, że na przykład ktoś jest w małżeństwie taki, mąż jest, zamieszkuje na terenie Stargardu.
Zapewne umowa o pracę mogłaby być takim dokumentem, który by pokazywał.
Mogą być też rachunki. Przy czym, no, jeżeli chodzi o te wybory już najbliższe, to może być problem, bo po prostu na wpisanie, rozpatrzenie wniosku, wpisanie do rejestru wyborców, burmistrz czy prezydent ma 3 dni i może to być, może się nie udać w tym czasie. Tak? Mimo tak, że to jest szybka procedura.
Ale warto o tym pamiętać jak najbardziej przy okazji kolejnych wyborów, bądź drugiej tury wyborów. No właśnie, tegoroczne wybory samorządowe, już tak podsumowując naszą rozmowę, będą się różnić od poprzednich i jakie będą te najważniejsze zmiany? Proszę tak w skrócie nam powiedzieć, co nowego przyniosą.
No więc jeżeli chodzi o samą technikę głosowania takich wyborów, to tak jak mówiliśmy, no przecież zmieniła się, bo tak mieliśmy w poprzednich jeszcze wyborach, co prawda krótki to był też okres, że były wybory większościowe w Stargardzie, na przykład również wybieraliśmy
prezydenta.
Tak, i również radnych w poszczególnych okręgach, to w tym przypadku w gminach powyżej 20 tysięcy są proporcjonalne, tam gdzie tylko biorą udział w podziale mandatów te komitety, które uzyskały co najmniej 5% głosów w skali ogólnej, tak, danej gminy czy danej jednostki, bo tak jest powiatu i województwa. Natomiast w gminach do 20 tysięcy są dalej większościowe. W tym przypadku no, najważniejsze, dalsze kolejne zmiany, to już może nie dotyczące samego aktu głosowania, wyborów, ale to przede wszystkim takie zmiany ustrojowe, to jest ograniczenie kadencyjności burmistrzów, przy czym ona się liczy od tych wyborów, tak, 2 kadencje po 5 lat, to jest łącznie 10. Teraz kadencja zarówno rad, jak i organów stanowiących i wykonawczych, bo stanowiącymi to są rady, a wykonawczymi wójtowie i tak dalej, tak, to będzie ta kadencja trwała 5 lat. Przy czym nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o organy stanowiące, tak jak jest w Sejmie, tak? Chociaż tutaj się, no, są głosy po to, żeby to ujednolicić, natomiast ograniczenie co do kadencyjności organów wykonawczych.
I tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Marian Ludkiewicz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.